Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość jest prawnikiem, przygotowuje doktorat, właściwie ma już gotowy ten doktorat, uprawia sport i kocha podróże. Pisze bloga niepełnosprawnyturysta.pl. W realizowaniu pasji nie przeszkadza mu poruszanie się na wózku, a w studiu ze mną jest Łukasz Hećman. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Napisał pan na swoim blogu, że to jest nieprawda, że zwiedzanie na wózku inwalidzkim świata, Polski, Europy jest niemożliwe, niewykonalne i że te ograniczenia tak naprawdę są tylko w głowie. Czy rzeczywiście wszystko jest takie proste, jak się porusza ktoś na wózku inwalidzkim?
Ja myślę, że tak naprawdę nic nie jest proste w naszym życiu, natomiast ta niepełnosprawność nie powinna nas ograniczać i myślę, że nie jest to taka przeszkoda, która powinna uniemożliwiać nam tą atrakcję.
Jak pan pierwszy raz gdzieś chciał wyjechać za granicę na taki dłuższy wyjazd i powiedział pan swoim bliskim, znajomym, rodzinie, że jedzie pan w jakiś tam daleki kraj, to oni pukali się w głowę, mówili: człowieku, co ty chcesz, na co ty się porywasz?
Nie, tak? takich akurat reakcji nie było. Ja mam bardzo wspierającą rodzinę, znajomi podobnie. Natomiast oczywiście jakieś tam obawy były, ale myślę, że właśnie trzeba te bariery w sobie i w swojej głowie przede wszystkim przełamywać. Także to jest najważniejsze, żeby zrobić ten pierwszy krok, a później się okazuje, że tak naprawdę to nie jest takie straszne.
Od czego właściwie w takim razie powinna zacząć osoba, która tak jak pan jest niepełnosprawna, porusza się na wózku i chciałaby gdzieś wyjechać? I może niekoniecznie zaraz musi to być jakiś daleki, egzotyczny kraj, czy w Europie jakiś kraj, czy gdziekolwiek, ale powiedzmy Polska. Od czego zaczynamy?
Na pewno trzeba takich informacji poszukać w internecie, sprawdzić miejsce noclegowe, czy jest przystosowane, sprawdzić te atrakcje, które mamy zamiar odwiedzić. Natomiast jeżeli nie znajdziemy takich informacji na stronie na przykład jakiegoś muzeum, to warto na przykład zrobić research na YouTubie czy Instagramie. Tam można sprawdzić, bardzo często są wrzucane filmiki, jak wygląda otoczenie, jak wygląda sam obiekt, jak wygląda w środku.
Czyli to ważne są te przygotowania i szukanie tych informacji jest podstawą, żeby później nie rozczarować.
To jest pierwszy krok, który na pewno trzeba zrobić, bo zawsze to ułatwia. Aczkolwiek bardzo często można znaleźć jednak sprzeczne informacje.
Czyli nie polecałby pan jechania na tak zwanego spontana gdzieś tam? Tak, osobie, która ma problemy z poruszaniem się takim swobodnym?
Nie wiem, czy bym nie polecał. Mi się zdarzało pojechać w miejsca, o których wyczytałem tylko raczej złe informacje, które powinny mnie gdzieś tam odstraszyć od tego. Chociażby Mediolan czy Malta. Natomiast w tej chwili z ręką na sercu mogę polecić te miejsca, i jedno i drugie.
A w jakim kraju wśród tych, które pan odwiedził, pan się czuł najbardziej komfortowo, najbardziej swobodnie? Jest takie miejsce, może nie kraju, może miasto jakieś, które jest bardzo dobrze przygotowane?
Ja najlepiej czuję się na południu, w Hiszpanii i we Włoszech. Natomiast moim zdaniem najlepiej przygotowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych czy osób na wózku inwalidzkim chyba był Berlin.
To jest
miasto, które i przystosowane jest pod względem komunikacji, czyli nie było żadnego problemu, żeby komunikacją miejską się poruszać, i to naprawdę na wysokim poziomie jest to przystosowanie, ale i wszystkie atrakcje, które odwiedzaliśmy, z jednym wyjątkiem, też były przystosowane super dla osoby.
A ten wyjątek?
Zdarzyło się przy wieży telewizyjnej w Berlinie, że nas nie wpuszczono na górę. Tłumaczono to tym, że winda, która zawiezie nas na górę, w momencie kiedy się zepsuje, będzie problem z transportem osoby na wózku na dół. No to jest dosyć absurdalne tłumaczenie, bo takie same mogłoby być na przykład na wieży Eiffla czy innych miejscach widokowych w Lizbonie czy w Wiedniu. Natomiast nigdy nic takiego mnie nie spotkało oprócz tego Berlina.
A proszę powiedzieć, z jakiego sprzętu pan korzysta? Z jakiego wózka? Bo używa pan tego wózka w czasie swoich podróży? Czy ma pan jakiś inny wózek jeszcze? Jak to wygląda?
Nie, ja zawsze poruszam się na tym wózku, na którym aktualnie jeżdżę. W tej chwili jest to wózek aktywny. Co prawda, taki powiedziałbym w pół na zamówienie, ponieważ gdzieś tam mierzony specjalnie do aktualnych moich gabarytów.
Przepraszam, zatrzymajmy się. Powiedzmy słuchaczom, którzy nie są zorientowani, co to znaczy wózek aktywny? Jaki to jest wózek? Czym on się różni od takiego wózka? Bo nam się kojarzy wózek czasami z takim, no jak w szpitalach, nasze, który trzeba
tak,
pchać.
Dokładnie. Tak? Nasze skojarzenie pierwsze z wózkiem inwalidzkim to jest takie jak w szpitalu. I tutaj mogę powiedzieć, że na takim wózku również za granicą byłem, na Litwie, więc też się da. Natomiast ten wózek, który poruszam się aktualnie, no jest zdecydowanie mniejszy, zdecydowanie lżejszy. Koła są pod pewnym pochyleniem, co ułatwia nam manewrowanie tym wózkiem.
Ja widziałam nawet filmik, pan potrafi na tym wózku ze schodów zejść.
Tak, można przy odrobinie siły i technice można i wejść i zejść po schodach. Oczywiście zejść łatwiej, natomiast wejście po schodach też nie jest niemożliwe.
Takim wózkiem można też korzystać z niego na przykład, bo pan jeździ sam samochodem, prawda?
Tak.
Przyjechał pan do nas tutaj autem, do radia i sam się pan, że tak powiem, do tego auta zapakował i wypakował, krótko mówiąc w cudzysłowie, bo ten wózek można złożyć i rozłożyć.
Tak, można ściągnąć kółka. Niektóre wózki mają też aktywne, składane oparcie. Mój akurat nie, bo ja mam specjalne kubełkowe siedzenie, które jest dla kręgosłupa zdrowsze. Natomiast no, właśnie ta waga wózka ma znaczenie przy takich na przykład czynnościach jak wsiadanie do samochodu, bo po prostu jest łatwiej go wrzucić. Jest lżejszy i ma to znaczenie.
A wróćmy już do samych tych wyjazdów, podróży. Czy ważne jest, żeby... Czy osoba właśnie na wózku potrzebuje tak naprawdę na każdym kroku wsparcia przy takich podróżach? Czy ważne jest, żeby pan miał jakieś towarzystwo? Czy jest pan w stanie wyjechać na przykład sam?
Moim zdaniem takie towarzystwo jest potrzebne nam o tyle, żebyśmy się czuli sympatycznie i tak, i żeby było wesoło. Natomiast właściwie nie jest niezbędna osoba towarzysząca, która miałaby wykonywać za nas jakieś czynności. Oczywiście jakieś trudności się zdarzają podczas różnych wyjazdów, ale z reguły i tak trzeba poprosić wtedy kogoś jeszcze o dodatkową pomoc, jak na przykład wejście gdzieś po jakiejś kaskadzie schodów. Lepiej jak to robią dwie czy trzy osoby, niż jakby miała to ciągnąć jedna. Więc tak naprawdę wyjazd samotny też absolutnie jest możliwy.
Było to w pana przypadku, zdarzało się?
Za granicą nie, natomiast w Polsce zdarzało mi się gdzieś wyjechać samemu. Mhm.
Jak planuje się taki wyjazd? Dużo wcześniej, jeśli chodzi o podróż osoby z niepełnosprawnością?
Jeżeli ja sam planuję taki wyjazd i od początku do końca robię wszystko sam, to znaczy nie korzystam z usług biura podróży, to tak naprawdę najwięcej czasu poświęcam na kontakt z miejscem, gdzie będę nocował. To jest z reguły wymiana kilku maili, jak już wybiorę konkretne miejsce, zrobię jakiś, tak jak wspomniałem, research w internecie na temat tego położenia tego miejsca i ewentualnie jakiś udogodnień w środku, to później jeszcze wymieniam kilka maili z takim hotelem, tak, żeby uściślić, że tak powiem.
I co
sobie,
pan sprawdza?
Sobie. No przede wszystkim chodzi o przystosowanie, o tyle, czy nie będzie problemu z wjazdem do hotelu, tak, czy nie ma jakichś schodów już na wejściu, a następnie czy mają przystosowane pokoje, to znaczy, czy te pokoje są troszeczkę większe od zwykłych. No i łazienka, tak, czy łazienka jest przystosowana, więc ma jakieś przynajmniej podstawowe udogodnienia, które pozwalają nam z niej skorzystać.
No i gdzie był pan ostatnio?
Ostatnio byłem w Izraelu.
No i jak tam było? Proszę nam opowiedzieć. Czy osoba, o czym musi pamiętać osoba, która porusza się na wózku, chcąc się wybrać do tego kraju?
Izrael jest pięknym krajem. Byłem akurat w miejscowości stricte turystycznej, taki nasz Sopot. Natomiast no, wspomnienia mam różne z tego wyjazdu, a to dlatego, że podczas odprawy no, zostałem poproszony o taką dosyć osobistą kontrolę. I tak naprawdę zamknięty na zapleczu tego lotniska na 20 czy 30 minut. Zabrano mi wózek, przeszukiwano go dosyć dokładnie, mnie również. Także końcówka tego wyjazdu była taka mało sympatyczna. Aczkolwiek sam pobyt był... To było, tak jak wspomniałem, to było miasto typowo turystyczne, więc tak naprawdę większego zwiedzania nie było. Aczkolwiek plaża, promenady, to wszystko było dostępne. Można było z tego skorzystać. Pogoda była cudowna, także...
Czego potrzebuje osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku, żeby dostać się na plażę? Czy potrzebne są jakieś dodatkowe, specjalne podjazdy? Może pan na przykład, można na takiej plaży podjechać do samego brzegu? Są jakieś takie podjazdy zrobione, czy nie wiem, chodniki wyłożone?
Jest kilka sposobów. To znaczy tak, z reguły najprostszym jest jakaś promenada, tak? Z reguły z drewna ułożona, która gdzieś pozwala dojechać do samego morza. Ale są też specjalne wózki na takich dużych plastikowych kołach, które umożliwiają, z tym, że oczywiście przy pomocy
czy opiekuna,
czy tak naprawdę można skorzystać z pomocy ratownika i tym wózkiem wjechać do samej wody.
Można do wody wjechać, jakby zamoczyć ją,
i
tak?
Jakby z tego wózka przesiąść się, że tak powiem, prosto do fal.
Do fal, tak.
Natomiast zdarzało mi się być w miejscach, gdzie plaża jest na tyle ubita, że faktycznie zwykłym wózkiem można dojechać do samego brzegu.
A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o infrastrukturę, czy na przykład osoba, która porusza się na wózku, ma możliwość też w takich miejscach jak plaże, chociażby w Izraelu, nie wiem, skorzystania z toalety, czy one są dostosowane do osób niepełnosprawnych, czy gdzieś udając się do restauracji przy plaży, również jest ten dostęp ułatwiony, czy są schody, można wszędzie wjechać?
Właściwie wszędzie, gdzie byłem, te plaże miały te wszystkie rzeczy, o których pani wspomniała. To znaczy i łazienki, i prysznice, i dostępne lokale gastronomiczne, ale także specjalne wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. O tyle jest to ciekawy pomysł, że te miejsca mają specjalne baldachimy, które pozwalają jakby korzystać z samej plaży, tak, ale w momencie, kiedy mamy, poczujemy się gorzej, tak, co przy osobach niepełnosprawnych, czyli chorych na różne tak naprawdę schorzenia, może się wydarzyć, możemy skryć się pod takim parasolem, który jest dostępny właśnie w takim konkretnym miejscu. I te miejsca są wydzielone i szczerze mówiąc, będąc w Hiszpanii kilkukrotnie, widziałem takie miejsca i one nigdy nie były zajęte przez osoby sprawne. Także fajnie, bo one zawsze są dostępne.
A jeśli chodzi o polskie plaże, bo z pewnością jest pan gdańszczaninem, ale na pewno bywa pan na plażach także tutaj u nas. Wiem, że niektóre miasta dbają o potrzeby osób z niepełnosprawnością i na przykład są specjalne takie amfibie do kąpieli nawet dostępne. Można też podjechać na takich specjalnych gumowych chodnikach do pewnego miejsca, przynajmniej na plaży. To się u nas zmienia w porównaniu?
To się zmienia. To przez ostatnie lata sporo się zmieniło, bo jeszcze kilka lat temu takich udogodnień nie było w ogóle. Tak naprawdę ciężko było o łazienkę dla osoby niepełnosprawnej, tak? W tej chwili już takie miejsca się pojawiają, aczkolwiek no raczej w takich miejscach jak Gdańsk. Niestety w tych mniejszych wciąż jest z tym problem. Ale zmienia się to na plus.
Czyli jakby pan miał polecić w czas nad morzem turyście niepełnosprawnemu, który się poruszał na wózku, to gdzie go pan wysłał? Może trochę bliżej niż do Izraela, tutaj powiedzmy w Europie, gdzie on sobie poradzi i będzie miał te udogodnienia.
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to Wyspy Kanaryjskie, ale to nie jest niestety bliżej, bo geograficznie to już jest Afryka. Natomiast Hiszpania i na pewno te kurorty hiszpańskie, jak na przykład Majorka, już mają tych udogodnień naprawdę sporo i na wysokim poziomie. Także zdecydowanie na przykład Majorka.
Mówił mi pan też przed wejściem na antenę, że bardzo pan lubi sport. Zresztą to widać na pana blogu, bo jest pan miłośnikiem piłki nożnej, kibicem. Ćwiczy pan też na siłowni. I chciałam zapytać o obiekty sportowe. Czy w Europie podczas swoich podróży bywał pan na przykład na stadionach? Można wszędzie się dostać, wszędzie wjechać na murawę wózkiem?
Byłem na kilku stadionach w Europie. Wembley w Londynie, Lizbona czy Barcelona. I w większości z tych obiektów tak naprawdę można skorzystać ze wszystkich atrakcji, które one oferują, włącznie ze zwiedzaniem całości stadionu. Natomiast zdarzają się miejsca, jak niestety Camp Nou właśnie w Barcelonie, gdzie odmówiono mi możliwości wejścia na przykład na murawę ze względu na kaskadę schodów. Także takie sytuacje
nie
mają
wszystkie
miejsca.
Są przystosowane. A jak wygląda to w Polsce? Pan bywa na meczach tutaj w Gdańsku?
Tak, zdecydowanie. Ja jestem kibicem Lechii, także staram się być na meczach. Bywam też na Ergorenie. stadionie. To się też zmienia. Na początku, kiedy to są nowe stadiony i hale, więc już w momencie budowy myślano o tym, aby te miejsca dla osób niepełnosprawnych były. Natomiast niestety popełniono jakieś błędy podczas projektowania tego i początkowo parę rzeczy trzeba było zmienić, o których zresztą ja gdzieś
no właśnie,
tam sygnalizowałem.
Pan jest właśnie tutaj osobą, która zwróciła na to uwagę osobom zarządzającym, budującym te stadiony, że i obiekty sportowe, że jednak no, osoba z niepełnosprawnością powinna mieć trochę w innym miejscu powinny być usytuowane te krzesełka, czy tam podjazdy dla osób z niepełnosprawnością, żeby one cokolwiek widziały, bo nic nie było widać, tak? Mówił pan,
ja
że...
oczywiście nie chciałbym sobie tutaj przypisywać się jako jedynej osobie, która miała na to wpływ, natomiast faktycznie na przykład na Ergo Arenie początkowo miejsca dla osób niepełnosprawnych były tak wysoko, że w momencie po pierwsze tak naprawdę widoczność była bardzo zła ze względu na odległość, a po drugie w momencie, kiedy hala wstawała na przykład na meczach siatkówki, to widoczność dla osoby na wózku była kompletnie ograniczona praktycznie do zera. Natomiast w tej chwili te miejsca są usytuowane dużo bliżej na pewnym podniesieniu, także w tej chwili zdecydowanie można z przyjemnością oglądać.
I tak samo jest na stadionie piłkarskim.
Podobnie na stadionie piłkarskim, tam był problem natomiast z wysokością barierek, które też w jakimś stopniu ograniczały widoczność. W tej chwili to jest poprawione i zdecydowanie polecam i zapraszam na mecze Lechii.
Ja chciałam pana zapytać o siłownię, bo pan jest aktywny w różnych dziedzinach, między innymi ćwiczy pan na siłowni. Czy pana niepełnosprawność budzi tam zainteresowanie w takim miejscu? Czy jak to wygląda, jeśli ktoś inny chciałby skorzystać?
Bywa bardzo różnie. Oczywiście trzeba się gdzieś tam do tego przyzwyczaić, że jakiś kontakt na pewno będzie. Niektóre osoby kompletnie nie zauważają, inne gdzieś ukradkiem spoglądają, natomiast zdarzają się bardzo sympatyczne historie, że ktoś podejdzie, powie jakieś miłe słowo albo po prostu zagada i gdzieś tam pomoże nawet w prawidłowym ćwiczeniu, także absolutnie nie ma się co tym stresować.
Są ograniczenia w możliwości wykonywania pewnych ćwiczeń? Jak to pan rozwiązuje?
No to prawda, że ja zanim osiadłem na jednej siłowni, to zwiedziłem kilka miejsc i faktycznie one różnią się od siebie. Trzeba faktycznie przejść po kilku miejscach, żeby zobaczyć, czy mamy odpowiednie odległości między tymi sprzętami, żebyśmy mogli swobodnie wózkiem przejechać, czy jest łazienka przystosowana, bo to też niestety nie jest normą. Ale takie miejsca są, jest ich coraz więcej, także na pewno warto korzystać z tego typu aktywności.
Łukasz Hećman, prawnik, autor bloga podróżniczego niepełnosprawnyturysta.pl jest z nami w studio. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry, witam po przerwie, a w studiu ze mną Łukasz Hećman, prawnik, bloger, podróżnik poruszający się na wózku inwalidzkim i opisujący swoje wyjazdy na stronie niepełnosprawnyturysta.pl. Witam pana ponownie.
Dzień dobry, raz
jeszcze. Dlaczego pan zaczął pisać tego bloga podróżniczego? Lubi pan pisać, czy chciał pan czegoś więcej trochę?
W pierwszej części rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było robić jakieś rozeznanie, zanim się gdzieś wyjedzie i właśnie jadąc gdzieś po raz pierwszy, też szukałem informacji na temat tych konkretnych miejsc. Nie znalazłem ich i tak naprawdę to się powtarzało przy kolejnych wyjazdach. I w pewnym momencie gdzieś się zakiełkowała taka myśl, że może warto by było podzielić się tymi doświadczeniami, które mam i gdzieś przekazywać je dalej. Może ktoś będzie mógł z nich skorzystać i właściwie tak to powstało.
Bo tak sobie myślę, że te informacje, które pojawiają się w internecie, no są praktycznie no, nie zawsze do zweryfikowania. Trzeba by czytać wszystkie opinie, w komentarze i tak dalej, chociażby na przykład pod ofertami hoteli na tych popularnych stronach do bukowania rezerwacji pokoi hotelowych. Jak to właściwie wygląda w praktyce? Piszą tam prawdę, czy czasami to można się właśnie być zaskoczonym?
Niestety różnie bywa. Ja przeszukując internet korzystam również ze stron zagranicznych i gdzieś staram się nawet przy pomocy translatorów korzystać korzystać nie tylko ze stron angielskojęzycznych, ale i innych. Natomiast, tak jak mówię, bywa niestety różnie, a zdarza mi się, że ja na miejscu weryfikuję te informacje jako kompletnie odwrotne. Także na przykład stacje metra, gdzieś są stare po prostu informacje, które pokazują, że miejsce nie jest przystosowane, a na miejscu okazało się, że już takie już przystosowanie jest.
A proszę powiedzieć, co znajdzie czytelnik na tym pana blogu niepełnosprawnyturysta.pl? Jakie informacje właśnie? Bo mówił pan, że różne pan zbiera.
Jeżeli chodzi o stronę internetową, to tam przede wszystkim właśnie o przystosowaniu zarówno miejsc noclegowych, w których byłem, ale też...
Czyli wymienia pan konkretne miejsca.
Tak, gdzie... konkretne hotele, konkretne atrakcje. Opisuję z reguły, jakie są koszty i na czym polega to przystosowanie. No i oczywiście gdzieś tam własne zdanie, czy warto. Natomiast na stronie portali społecznościowych można takich informacji znaleźć więcej i szerzej niż tylko same podróże, bo tam dzielę się tak naprawdę wszystkimi moimi przeżyciami na co dzień związanymi z wózkiem inwalidzkim, ale nie tylko. Także
skoro
myślę, że
pan
warto.
Wspomniał sam o kosztach, to chciałam zapytać, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie pieniążków i pieniędzy. Czy to są droższe wyjazdy niż w przypadku osób pełnosprawnych? Czy trzeba się liczyć z wyższymi kosztami, czy wręcz przeciwnie, są jakieś zniżki, z których można korzystać za granicą, będąc osobą poruszającą się na wózku?
Jeżeli chodzi o hotele czy jakieś miejsca noclegowe, to tutaj raczej to są kwoty te same, które są dla osób pełnosprawnych. Natomiast w większości miejsc atrakcji turystycznych jakieś zniżki funkcjonują. Tutaj zdecydowanie mogę polecić Włochy, bo we Włoszech myślę, że ten system jest najbardziej rozbudowany. Tam właściwie wszędzie i osoba niepełnosprawna i jej opiekun mogą wejść za darmo. I nawet jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że kiedyś wyjechaliśmy we czwórkę do Mediolanu i po 4-5-dniowej wycieczce zrobiliśmy takie podsumowanie, to nasza dwójka wydała o jakieś 80 do 100 euro mniej niż nasi towarzysze właśnie ze względu na te wejścia do atrakcji turystycznych, które dla nas były bezpłatne.
Ale nie w każdym kraju są bezpłatne.
Nie w każdym kraju. W Niemczech czy w Austrii z reguły są to jakieś zniżki, natomiast w tych krajach południowych te zniżki są większe.
Jak się wylegitymować, no bo nie każdy, powiedzmy, pytam ogólnie o osoby z niepełnosprawnością, no bo pan jeździ na wózku i to widać, tak, ale są osoby, które są niepełnosprawne, a nie jest to widoczne. Jakim dokumentem, co jest tam uznawane?
To, że jeżdżę na wózku, akurat na nikim akurat wrażenia specjalnego nie robi i tak prosi o jakiś dokument. Ja się początkowo legitymowałem polską legitymacją, która jest tylko w języku polskim. Też ta legitymacja była przyjmowana,
tą
oglądana.
Legitymacją starego typu.
Starego typu, tak. Ona była przyjmowana, oglądana i na koniec mówiono OK. Natomiast później korzystałem z karty parkingowej, która już jest wielojęzyczna i tak naprawdę ona umożliwia mi.
Czyli tą kartę parkingową warto zabrać, jeśli ktoś ma,
tak,
bo wtedy ona jest tak. A proszę powiedzieć jeszcze, bo wiele osób może powiedzieć, no tak, my jesteśmy na rencie, nas nie będzie stać. Czy można jakoś te koszty obniżyć? Czy na przykład planując taki wyjazd, gdzieś można zaoszczędzić na czymś, będąc osobą niepełnosprawną? Korzystanie z biura podróży pewnie jest droższe niż samemu.
Korzystanie z biura podróży w mojej ocenie i w moim doświadczeniu jest droższe, a po drugie nie gwarantuje nam również tego, że będziemy mieli lepsze dostosowanie obiektu, bo ja z biurem podróży wyjeżdżałem ze 2-3 razy, za każdym razem reklamowałem tą wycieczkę, pomimo że wszystko miało być dograne, wszystko miało być dla mnie przystosowane, to na ostatnim takim wyjeździe rok temu na Majorce w hotelu okazało się, że hotel jest kompletnie nieprzystosowany do moich potrzeb, pomimo że zapewniano mnie, że będzie inaczej. Także nie tylko, że jest drożej, ale w mojej ocenie nie mamy żadnej dodatkowej gwarancji, która byłaby jakimś atutem. Tak? Natomiast jeżeli robimy to sami, to możemy szukać po prostu dogodnych cen, chociażby cen lotu. Do Mediolanu można w obie strony polecieć za 78 zł. Także
ceny dla osób, które przewożą wózek, nie trzeba za wózek płacić dodatkowo.
Nie, nie. Lot samolotem, ja w ogóle polecam podróżowanie samolotem, bo uważam, że dla osoby takiej jak ja jest to duży komfort, procedury są jasne.
I lepiej tak niż jechać samochodem albo pociągiem?
Tak, po pierwsze jest szybciej, po drugie, jeżeli dobrze się poszuka i monitoruje ceny, to można pojechać taniej i tak jak mówię, w komfortowych warunkach.
Tak jak w przypadku osób sprawnych, pełnosprawnych, prawda?
Tak, natomiast jeszcze przy locie samolotem często się zdarza, w tych tanich liniach lotniczych trzeba płacić za te miejsca, które są z przodu, czyli mają szersze tą
przestrzeń na nogi.
Na nogi, tak, przestrzeń. Jeżeli one nie są wykupione przez kogoś, to właśnie osoba niepełnosprawna jest tam sadzana, więc mamy taki nawet dodatkowy.
A jak to wygląda technicznie? Plusik. Jeśli chce pan lecieć właśnie za granicę, skorzystać z samolotu i jest pan z wózkiem, to co się dzieje na lotnisku, jak pan przychodzi? Proszę powiedzieć tym osobom, które no jeszcze nie leciały, a poruszają się na wózkach.
Ja oczywiście lecąc po raz pierwszy też miałem duży stres, jak to będzie wyglądało. Natomiast tutaj poza anteną rozmawialiśmy o tym, że warto te bariery w głowie przełamywać i tak naprawdę strach przed porażką nie może nas, nie może pozwolić na to, byśmy przestali działać i trzeba spróbować i po tym pierwszym locie, tak jak mówię, okazało się, że jest komfortowo. Oczywiście trzeba o pewnych rzeczach pamiętać, bo trzeba zaznaczyć podczas kupowania biletów, że jest się osobą wymagającą pomocy w dostaniu się na pokład. Trzeba to zrobić, jeżeli nie zrobiliśmy tego przed przykupnie biletu, to zrobić na 2 doby przed wylotem. Natomiast na miejscu, na lotnisku trzeba przyjść, zgłosić się, że już się jest gotowym do wylotu.
Przechodzi się jakąś inną odprawę niż
i wtedy dostajemy asystę, jesteśmy poza kolejką obsługiwani. Osoba asystująca przeprowadza nas przez cały ten proces i tak naprawdę do samego samolotu jest z nami po prostu.
A jak się rozumiem, że pan podjeżdża pod schody samolotu. Jak się pan dostaje na pokład? Jak to wygląda?
Podjeżdżam. Jeżeli jest rękaw, to podjeżdżamy do samego wejścia i tam dopiero przesadzamy się na taki specjalny wąziutki wózek, który nas między siedzeniami w samolocie przetransportowuje na nasze konkretne miejsce. Natomiast w momencie, jeżeli samolot nie ma podstawionego rękawa, to podjeżdżamy specjalnym samochodem z taką platformą od drugiej strony, od drugiego wejścia i ta platforma podjeżdża do góry i z tego miejsca dopiero przesiadamy się ze swojego wózka na ten wózek wąski i tam...
A ten wózek, na którym się człowiek normalnie porusza, wózek aktywny na przykład, można zabrać ze sobą na pokład?
Ja nie miałem takiej możliwości ani razu. Zawsze wózek lądował w luku bagażowym. Natomiast z tego, co słyszałem, to już takie możliwości istnieją.
I później przy wysiadaniu. Pan wysiada jako ostatni. Osoba z niepełnosprawnością wysiada po wszystkich pasażerach. Musi pan czekać na ten swój wózek, żeby został podstawiony, żeby mógł się pan
tak
z powrotem
wygląda.
Przesiąść, tak?
Tak, też mamy asystę w drugą stronę, także czekamy, aż
czyli
wszyscy
czasowo
opuszczą.
To trochę dłużej trwa.
No, chociażby dlatego, że ludzie muszą wysiąść, ale tak naprawdę, jeżeli wszystko jest załatwione na lotnisku, to znaczy
nikt nie
popełni jakiegoś błędu ludzkiego, to każdemu się zdarza wychodzić ostatniemu, tak? Więc ja bym tutaj z tego akurat dramatu nie robił. Natomiast faktycznie musi przyjść asysta, która tym wózkiem również nas wywiezie z tego samolotu i przesiadamy się wtedy już na swój i wychodzimy.
Czy chciałam zapytać pana o inne środki komunikacji, na przykład pociągi, czy też metro, tudzież środki komunikacji, inne trolejbusy, autobusy, tramwaje w różnych miastach. Jak to jest zorganizowane? Czy na przykład wszędzie można się dostać do takiego środka? Są windy, podjazdy? Jak to wygląda? Czy są miasta gdzieś w Europie, gdzie pan miał kłopot?
Windy właściwie wszędzie są, natomiast nie zawsze one niestety działają. W Polsce bardzo często niestety nie działają. Są oprócz wind również takie platformy, które są przymocowywane do schodów. One niestety też bardzo często nie funkcjonują tak, jak powinny. Natomiast...
Zdarzyło się panu, że nie mógł pan wsiąść albo wysiąść do pociągu?
To się zdarzyło mi tak samo w Polsce, jak i za granicą. Także te... No, Często jest to wynikiem po prostu złośliwości rzeczy martwych, tak? Albo chciałbym przynajmniej tak w to wierzyć gorąco. Natomiast parę razy zdarzyło mi się podróżować pendolino, gdzie jest specjalna winda. I na cztery moje wyjazdy niestety ta winda działała tylko raz. Naprawdę dużo we mnie wiary, że to jest tylko złośliwość rzeczy martwych.
A jak się pan dostał do pociągu? Czy pan nie pojechał po prostu?
Powinienem powiedzieć, że dostałem się po szynach, które są dostawiane do tego wejścia.
A czemu powinienem? No, nie dostałem się, tak?
Bo to z tym niestety też różnie bywało.
Czyli trzeba szukać wtedy ludzi, którzy po prostu pomogą wnieść wózek do
trzeba sobie radzić na bieżąco, tak.
Tak. Chciałam wrócić do tych dużych miast europejskich, które pan odwiedzał i atrakcji, o których już trochę mówiliśmy. Muzea, jakieś obiekty, zabytki, które można zwiedzać. Było jakieś rozczarowanie, że gdzieś nie można się było dostać? Czy te wszystkie najważniejsze muzea, które sobie wyszukujemy i chcemy obejrzeć w różnych miastach, najważniejsze, największe, są dostępne?
Zaskoczenie tak naprawdę było jedno w Berlinie, w wieży telewizyjnej, gdzie nie wpuszczono mnie ze względu na tą windę, która dowozi na samą górę i fakt, że w momencie, kiedy ona się zepsuje, to nikt mnie na dół nie sprowadzi. Natomiast chyba większość atrakcji, które ja sobie wybierałem, zdawała egzamin i faktycznie mogłem je zwiedzić i jakichś takich drastycznych historii.
A chciałam zapytać, bo część eksponatów prezentowana jest w różnych gablotach. Mhm. Czy wysokość tych gablot na przykład jest dostosowana właśnie do osoby, która się porusza na wózku? Ona może też, taka osoba, obejrzeć to? Czy to zwykle jest, myśli się po prostu ustawiając te ekspozycje tak, żeby można było z nich skorzystać?
To prawda, że nie zawsze one są tak ustawione, jakbyśmy sobie tego życzyli, siedząc na wózku. Aczkolwiek ja też nie pamiętam, żebym nie mógł zobaczyć czegoś, co bardzo bym chciał. Natomiast mam jakby historię odwrotną. Pamiętam, że w momencie, kiedy chciałem zobaczyć Monalizę w Luwrze, tam jest zawsze pełno ludzi dookoła i ta widoczność jest ograniczona nie tylko dla osoby na wózku. Natomiast warto...
Krótko mówiąc, dopchać się nie można było do przodu, tak? Żeby cokolwiek...
Natomiast warto wtedy mieć trochę odwagi w sobie, a podszedłem do ochroniarzy zapytać, czy mogą mi jakoś ten problem rozwiązać. I okazało się, że nie tylko podprowadzono mnie pod samą barierkę, co również pozwolono mi za tą barierkę w ogóle wjechać. Także miałem najlepsze możliwe miejsce do oglądania.
Najlepszy widok. Lokalizacja hotelu. Ważne jest, żeby był w centrum, żeby, nie wiem, sprawdzić sobie przez internet. Korzysta pan na przykład ze Street View? W
tak, zdecydowanie
Google,
Street,
żeby
View,
sprawdzić?
Street View to jest bardzo dobry pomysł. Ja bym powiedział, że podstawowym czynnikiem jest to, żeby sprawdzić, co chcemy zobaczyć i starać się gdzieś zlokalizować wtedy miejsce swojego noclegu, tak żebyśmy mieli po prostu blisko. Właśnie na przykład na wypadek, gdyby windy w metrze czy jakiejś innej komunikacji coś nie grało, tak, to moglibyśmy skorzystać sobie po prostu z tej atrakcji i dojść do niej na piechotę.
Dostać się po prostu na piechotę.
Natomiast Street View jest dobrym pomysłem, żeby przejść i zobaczyć, jakie jest uwarunkowanie terenu wokół tego hotelu, bo też z tym bywa różnie. Musimy pamiętać, że te wszystkie miejscowości nadmorskie, jak na przykład Barcelona, ale i nawet sam Gdańsk, one są z reguły położone. To są góry i doliny, tak? Więc no, trochę tego wysiłku trzeba będzie, jeżeli się decydujemy na piechotę.
Chciałam pana na koniec jeszcze spytać o kolejki. Bo w Polsce w wielu miejscach osoba, która jest niepełnosprawna, może skorzystać bez kolejki, prawda? Z dostępu na przykład, nie czekać z wszystkimi. Do różnych atrakcji są czasami godzinne, może nie, ale...
Ale zdarza się.
Ale zdarza się
na przykład w Watykanie, na placu Świętego Piotra, takie kolejki potrafią być nawet i dwugodzinne.
No właśnie. I jak to jest rozwiązane w tych krajach? Czy osoba...
Wszędzie, gdzie byłem, mogłem dostać się bez kolejki. Natomiast nie zawsze jest to z automatu. Trzeba gdzieś podejść, poprosić, dowiedzieć się. Natomiast zawsze udawało mi się wejść bez kolejki. Natomiast są takie miejsca, jak na przykład Disneyland pod Paryżem, gdzie dostajemy specjalną legitymację. I nie tylko my, ale również nasi towarzysze.
Wszyscy towarzysze?
Trzy osoby chyba dodatkowe mogą wejść z nami na wszystkie atrakcje bez kolejki, A to ma duże znaczenie, ponieważ tam do każdej atrakcji stoi się przynajmniej 30-40 minut, więc jednodniowy pobyt w tym Disneylandzie z taką legitymacją pozwala nam właściwie na zobaczenie prawie wszystkiego.
Czyli jeszcze raz podsumowując, największe pana rozczarowanie i największe oczarowanie. Jakby pan miał tak na dzisiaj powiedzieć, gdzie na pewno nie jechać, będąc osobą poruszającą się na wózku i gdzie warto pojechać, poruszając się na wózku. I niekoniecznie to musi być za granicą, może to gdzieś w Polsce jest takie miejsce.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o miejsce, gdzie bym nie polecał, to nie wskazywałbym takiego miejsca. To znaczy każde doświadczenie, które mamy, gdzieś nas buduje jako osobę i wzbogaca nasze doświadczenie, buduje nasz charakter, więc nawet jeżeli są jakieś problemy, tak jak w tym Izraelu, ja w tej chwili bardzo się cieszę, że takie doświadczenie miałem, bo po pierwsze mogę coś ciekawego na ten temat powiedzieć, a po drugie to też gdzieś mnie jako człowieka w jakiś sposób budowało i moją silną wolę czy charakter, natomiast czy cierpliwość. Natomiast bardziej bym się skupił na tych miejscach, które są fajne i godne polecenia. Na pewno Barcelona, piękne miejsce, dużo dostosowanych miejsc. Wszędzie poruszałem się metrem, więc też nie było z tym problemu. No chociażby ze względu na te zniżki też Włochy. Chociaż tutaj akurat może na pierwszy raz nie polecałbym Wenecji, bo jednak jest to miejsce dla osób na wózku no, dosyć problematyczne. Aczkolwiek też niemożliwe do zwiedzania.
Łukasz Hećman, prawnik, bloger, podróżnik poruszający się na wózku inwalidzkim i opisujący swoje wyjazdy na stronie niepełnosprawnyturysta.pl, był moim gościem. Dziękuję bardzo za przyjście do studia.
Bardzo dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier.